ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Z nami wyślesz co chcesz, kiedy chcesz, do kogo chcesz i to o 40% taniej. W Atlantic Express wysyłamy wszystko, co chcesz. 1-800-775-7363. Mienie przesiedleńcze, kontenery, paczki do Europy. Atlantic Express to 30 lat doświadczenia i o 40% niższe ceny na wysyłki kontenerów, samochodów i paczek. Ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Halo, halo, tu wóz. Dzień dobry Państwu. Kłaniam się nisko, łączę się jednak nie z wozem, bo to nie wyścig pokoju. Rozmawiamy z Grzegorzem Schetyną, który w znakomitym szampańskim nastroju nie może się doczekać jubileuszu Platformy Obywatelskiej, ale doczekał się urodzin RMF-u. Dzień dobry panie przewodniczący, dzień dobry panie pośle, przepraszam.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu, z najlepszymi życzeniami.
No, dziękuję, życzenia przyjęte, takie rozbudowane. To może zacznijmy o jubileuszu Platformy Obywatelskiej. Będziemy jeszcze rozmawiać. Zacznijmy od konkretów. Jednak Jan Rokita, wieloletni poseł Platformy Obywatelskiej, jej kandydat na premiera w 2005 roku. Czy on byłby dobrym kandydatem na dobrym rzecznikiem praw obywatelskich? Taką kandydaturę rzuca prezydent.
Kandydat na rzecznika praw obywatelskich musi być przede wszystkim osobą niezależną. Instytucjonalnie taki podmiotowy, absolutnie pełny sposób, niezależną od polityki, polityków, wpływów zewnętrznych, bo musi być przedstawicielem interesu obywateli, nas wszystkich. Tak było z Adamem Bodnarem, z profesorem Adamem Bodnarem i wydaje mi się, że to jest dobry kierunek, żeby w ten sposób poszukiwać kandydata, który mógłby zdobyć parlamentarną większość, ale...
Ale ja pytam nie o Adama Bodnara, nawet nie o panią Irenę Lipowicz, która przed nim była rzecznikiem praw obywatelskich, a przecież była wieloletnią posłanką Unii Demokratycznej, a później
Tylko Unii Wolności. Tylko o Jan Rokitę chciałem skończyć zdanie, jeżeli pan redaktor pozwoli.
Tak jest.
Jan Rokita jest taką osobą. Oczywiście ma wielkie doświadczenie w polityce, jest prawnikiem, ma ogromny potencjał intelektualny i wielkie doświadczenie, natomiast nie jest formalnym kandydatem. To jest absolutny fake ze strony, jeszcze co dziwne, ze strony prezydenta.
Ale nie, no właśnie.
Kandydatem jest nazwiskiem, które jest wrzucone po to, nie wiem właśnie po co, żeby
no właśnie, ale pokazać, zaraz,
że to może być jakiś kłopot, nie wiem, dla opozycji,
ale dlaczego miałby
dla Platformy Obywatelskiej.
Ale właśnie dlaczego to miałby być kłopot? Bo panie pośle, porozmawiajmy przez chwilę serio. Zapewne skończy się na tym, że Sejm wybierze Piotra Wawrzyka, po czym tę kandydaturę odrzuci Senat. Nadal nie będzie rzecznika praw obywatelskich. Więc jak rozumiem, ten pomysł prezydenta, to jest pomysł na tę kolejną turę. To może wybierzmy Rokitę, na którego ewentualnie mogłaby się zgodzić i Platforma, i PiS.
Dokładnie jest odwrotnie, bo jeżeli ta kandydatura byłaby przez prezydenta Dudę wskazywana w poważny sposób, to byłaby rozmowa z PiS-em i byłaby kandydatem na przykład PiS-u. Czy musiałby być, przecież musiałby mieć większość parlamentarną.
Ale czy wy byście go poparli? Bo to jest
ale,
bardzo ważne.
Ale nie
pytanie.
Jest kandydatem. Znaczy, jak można robić politykę w tak niepoważny sposób? Znaczy, nie jest kandydatem, jest po prostu elementem wywiadu prasowego. Znaczy, to jest, pokazuje tak naprawdę sposób mówienia o Rokicie, czy sposób mówienia o ważnym procesie wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich, pokazuje, jak mało poważna jest polityka i prezydenta, i większości parlamentarnej w tej sprawie.
No
jeżeli
dobrze,
jest kandydatura, to powinno się o niej wprost powiedzieć. Ale zgłasza kandydaturę większościowy klub.
30-letnim doświadczeniem mówi to prezydentowi. Panie prezydencie, niech pan posłucha. Mówi wyjadacz. A teraz pan pozwoli, że przejdziemy od Jana Rokity do profesora Zbigniewa Gociąga, rektora Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. No i pytania bardzo prostego, czy pan rektor powinien podać się do dymisji, bo to Uniwersytet Medyczny celebrytów poza kolejnością szczepił.
Przy tej sytuacji, w której jesteśmy teraz, znaczy, czyli rosnącej ciągle pandemii, wchodzenia bardzo trudnego wejścia w proces szczepień, ciągle on przecież jest tak ogromnie niedoskonały. Uważam, że rozpoczynanie od dymisji rektora, czy mówienie o tym, analiza w jaki sposób ukarać go za to, co zdarzyło się kilka tygodni temu, jest czymś absolutnie niewłaściwym. My dzisiaj potrzebujemy zaangażowania wszystkich uniwersytetów medycznych w całym kraju.
Ale uniwersytety medyczne, panie pośle, nie będą szczepiły.
Ale mają szpitale, nadzorują szpitale kliniczne.
Nie, rektor nie nadzoruje bezpośrednio
oczywiście,
szczepień.
Oczywiście, ale uniwersytet medyczny prowadzi.
Dobrze, panie pośle, uważa pan, że profesor Gaciąg ma autorytet niezbędny do spełnienia funkcji rektora?
Ale wie pan, tyle zostało już powiedziane, tyle zostało zrobione. Znaczy te 18 osób, 18 znanych osób...
Nie, to 200 osób, nie 18 się, akurat.
Ale w innych szpitalach, dlaczego nie analizujemy tutaj, ilu starostów powiatowych z PiS-u zaszczepiło
akurat
się?
Większość starostów nie była z PiS-u. Akurat ogromna większość tych starostów nie była z PiS-u, tylko z Platformy, ale to jest drobiazg zupełnie.
Absolutnie nie, właśnie była dokładnie z PiS-u. Czy my dzisiaj będziemy robić śledztwo i będziemy żądać głowy rektora, czy będziemy mówić o skutecznym...
Nie, ja nie żądam głowy rektora, ja zadaję panu, panie pośle. Ja pana tylko pytam, czy powinien się podać do dymisji. To niech pan powie jasno. Nie powinien już.
Ale pan mnie pyta i pan odpowiada na swoje pytanie, więc jakbym mógł powiedzieć pewnie zdanie, to by było nam łatwiej rozmawiać dalej.
Panie pośle, jakby pan odpowiedział na pytanie, byłoby nam łatwiej.
No tak, dobrze, to mówię. Odpowiedziałem raz, mogę odpowiedzieć drugi
nie,
raz.
Nie, dobrze, usłyszałem. Nie, pana zdaniem nie powinien się podawać do dymisji, tak?
Tak, uważam, że to jest decyzja jego, Senatu Uniwersytetu Medycznego, ale dzisiaj my musimy mówić o szczepieniach, a nie o tym, jaką odpowiedzialność ma ponieść rektor za szczepienie kilkunastu osób czy kilkudziesięciu osób poza kolejnością.
Panie profesorze,
musimy mieć pomysł na to, jak dotrzeć, jak szczepienia zrobić powszechnymi.
Panie pośle, dobrze. Dzisiaj urodziny RMF-u, za kilka dobrych dni urodziny Platformy Obywatelskiej, 20 urodziny. Pan był jej pierwszym sekretarzem generalnym, zaraz po tym, jak powstała. Pan był jej założycielem, pan ją organizował. A co by pan powiedział dzisiejszemu dwudziestolatkowi, człowiekowi, który urodził się wtedy mniej więcej, kiedy ta Platforma powstawała, i on się waha właśnie, dlaczego miałby na was głosować? Przecież on nawet nie wie, jakie jest wasze zdanie, nie wiem, w sprawach, które go mogą interesować.
Przede wszystkim powiedziałbym mu, że był aktywny w sprawach publicznych, żeby był w czasie wyborów przy wyborczej urnie, żeby zawsze wybierał, żeby zawsze czuł się współodpowiedzialny i decydował o tym, jak kto rządzi jego krajem, jego regionem, jego miastem.
No ale on się interesuje i jakoś nie może się dowiedzieć, dlaczego, co mu da Platforma, dlaczego on ma głosować na Platformę.
Platforma da mu konstrukcję, jestem przekonany. Nie mówię teraz tego, przecież mogę mówić jako były szef czy współzałożyciel Platformy Obywatelskiej. Ona jest oczywiście inna niż te 20 lat temu, kiedy ją zakładaliśmy, ale dzisiaj Platforma to jest partia polityczna, to jest środowisko, które musi zorganizować opozycję.
Ale my to wiemy,
musi przygotować program, wspólny program.
Ale pan mówi teraz o sobie, o partii.
Przekonać Polaków.
A ja pytam o to, wie pan, a ja pytam zupełnie inaczej. Ja pytam, co nasz słuchacz ma z tego? Nasz 20-letni słuchacz, nie wiem, z Ostrowca Świętokrzyskiego.
Będzie żył w demokratycznym kraju, praworządnym, w którym znane są i oczywiste reguły w jego funkcjonowaniu. Będzie żył w kraju, gdzie szkoły są dobrze zorganizowane, gdzie szpitale funkcjonują, gdzie każdy głos szanowany jest obywatel.
No to pan przekonał wszystkich, wszyscy młodzi są przekonani tym, co pan powiedział. RMF24.pl, interia.pl, tam nie tylko wspominkowe...
Powiem, czy chce mieszkać w kraju zachodnim, czy w kraju wschodnim? Czy chce mieszkać w Europie Zachodniej, czy w Europie Wschodniej?
No właśnie, i dlatego...
Między Platformą, Koalicją Obywatelską...
RMF24.pl, interia.pl, panie pośle, czas nas goni. Będzie pan mógł to wszystko powiedzieć... Obiecuję. Państwu serdecznie dziękujemy. Życzymy miłego świątecznego weekendu. Tylko wie pan, ten nasz 20-latek, którego pan zachęca, żeby się interesował sprawami publicznymi, może się nimi zainteresować. No i na przykład on wie, że jesienią niedawno przetoczyły się przez Polskę protesty, nawet w jego Ostrowcu Świętokrzyskim, w Mielcu czy w Iławie. Pewnie protestowano przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego. Tylko, że on nie wie, jakie zdanie na przykład w sprawie aborcji ma Platforma Obywatelska. Pan pozwoli, że ja mu ułatwię to i zapytam pana, jakby pan był łaskaw odpowiedzieć bardzo konkretnie na to pytanie. Czy Platforma Obywatelska jest, jak chce Lewica, prawem człowieka i powinna być aborcja, czy aborcja powinna być, przepraszam, aborcja powinna być takim prawem człowieka, jak wszystko inne i powinna być dostępna na życzenie kobiety?
Bardzo wyraźnie o tym mówiłem, będę to powtarzał. To jest kwestia, to jest pytanie do przewodniczącego Budki, do liderów, obecnych liderów Platformy Obywatelskiej, do Zarządu Krajowego. Ja mam swoje zdanie w sprawie aborcji, bardzo wyraźnie o tym mówiłem i bardzo wyraźnie to powtarzam. Ale aborcja to nie będzie temat, który będzie skłócał i różnił, poróżniał ludzi Platformy Obywatelskiej czy Koalicji Obywatelskiej. My mamy różne zdania w tej sprawie.
Macie różne zdania, a jakie jest pańskie?
Uważamy, ja mówiłem bardzo wyraźnie o tym, że ja jestem za drogą poszukiwania czy zbudowania nowej umowy społecznej odnośnie dotyczącej aborcji. Z tego powodu, że Kaczyński, rozbijając kompromis aborcyjny powołany czy zaakceptowany w 1993 roku, spowodował, że porozumienia tutaj w tej kwestii nie ma.
Panie pośle, niech się pan nie gniewa. Niech się pan nie gniewa. Ja nie chcę pana pouczać, tylko ja mam 18-letnią córkę. W sobotę urodziny idę na, znaczy nie mogę powiedzieć, że idę na urodziny, idę na urodzinowy spacer pewnie z moją bratanicą, która właśnie będzie świętowała 18 urodziny. Przecież jak taka Tośka usłyszy to, co pan mówi, to ona nadal nie pojmie, czego Platforma Obywatelska właściwie w sprawie aborcji chce. I ona nadal nie będzie wiedziała.
Ale ja nie mówię w imieniu aborcji, bo każdy w każdej platformie, nie mówię w imieniu Platformy Obywatelskiej, bo każdy w Platformie Obywatelskiej ma swoje zdanie w tej sprawie. I bardzo wyraźnie powiedziałem, że to są kwestie, które trzeba wyłączyć z
wprost. No tak, dobrze, aborcję trzeba wyłączyć, ja swoim, małżeństwa homoseksualne trzeba wyłączyć. No to co
ale
co
czy
pozostaje
uważa pan, że kwestia aborcji i małżeństw homoseksualnych, że to jest całość programu politycznego
nie,
partii
politycznej? Nie,
tak?
Absolutnie
no właśnie
nie.
Właśnie o to dochodzimy do sedna rozmowy o tym, co jest ważne, a co jest ważniejsze. Ja uważam, że dzisiaj to jest kwestia wrzucona przez Kaczyńskiego i Trybunał Przyłębskiej po to, żeby dzielić opozycję.
Litości to, jest to, Marta Lempart, to Marta Lempart organizowała te protesty, a nie Julia Przyłębska. Ale, ja rozumiem, ale, że panu się mogły pomylić te panie, ale jednak nie to,
to
są dwie różne
nie
osoby.
Przyczyny. Przyczyną było zburzenie tego kompromisu,
a nie ma pan takiego poczucia,
temu powołany.
Nie ma pan takiego poczucia, teraz zapytam, coś zupełnie serio, że tak jak no, dajecie się wodzić za nos Marcie Lempart i no, nie możecie się odciąć od jej sposobu uprawiania polityki i będziecie odpowiadać również za to, że te no, protesty są takie, jakie są. Są bardzo wulgarne, były. Bardzo wulgarne, bardzo agresywne.
Ale... Wielu ludzi to odtrąca. Że te protesty były na początku tak samo jak protest parasolek w 2016 roku. Powszechny i skuteczny. Ci wszyscy, którzy bronili ustawy aborcyjnej, bronili Polek przed radykalizacją, przed zaostrzeniem
ale właśnie,
przepisów
właśnie,
ustawy aborcyjnej. Wtedy te protesty były powszechne.
Ale marsz parasolek był czymś innym. Tam nikt nie krzyczał, tam nikt nie skandował. Ja już nie będę tego cytował.
Dlaczego pan selektywnie patrzy na rzeczywistość i na tę historię 16 roku i tych protestów zeszłego roku?
Nie, patrzę na
dokładnie było tak samo, ale dokładnie było tak samo. Dlaczego pan nie mówi tutaj, albo pan źle pamięta, no przepraszam panie.
No ja jestem starszym człowiekiem, oczywiście mogę nie pamiętać, ale wtedy nikt nie krzyczał wydalać i nie krzyczał bać PiS. Nie, nikt takim językiem się nie posługiwał wtedy.
O początku, o demonstracjach, o proteście parasolek z 2016 roku przeciwko zaostrzeniu ustawy aborcyjnej i o protestach, które były jesienią w październiku zeszłego roku. Były takie same i były skuteczne.
Dobra,
Kaczyński wtedy i teraz się wycofał.
Jak się okazuje, kompletnie
nie jest
skuteczne.
Nie mówię o tym, co było później. Mówię o tych pierwszych dniach, pierwszych demonstracjach masowym proteście kobiet przeciwko zaostrzeniu
ale
ustawy
aborcyjnej. My nie rozmawiamy teraz o protestach, bo nie ma sensu rozmawiać o historii, tylko o roli Platformy w tym. Czy Platforma to popiera, czy nie. Ja powiedziałem, że dajecie się wodzić za nos Marcie Lempart i to jest moja oczywiście opinia. Pan może mieć w tej sprawie zupełnie inną, ale pan pozwoli, że wrócę do celebrytów. To Platforma jest taką partią, która zawsze była otoczona wianuszkiem celebrytów. Kolejne wybory to kolejne manifestacje celebrytów, którzy mówią, że no właśnie na was trzeba głosować, bo wy jesteście tą krynicą prawdy, ostoją demokracji, niczym ostoja dzikich żubrów w tym właśnie azjatyckim szaleju, który rozdał się w Polsce przez ten okropny PiS. No tylko to powoduje później, że wszystkie wygłupy celebrytów, albo wszystkie ich błędy, które popełniają, spadają na was. Czy celebryci nie są zmorą Platformy Obywatelskiej?
Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. To są miliony głosów. To przecież nie są tylko osoby znane czy popularne, rozpoznawalne. Nie można różnić wyborców, Polaków, na tych, którzy są bardziej czy mniej znani.
Pan doskonale wie, o co ja pytam, ale nie chce pan odpowiedzieć na to pytanie, rozumiem.
Ale jak mam odpowiedzieć? No, pytanie jest tak sformułowane.
Pan jest bardzo inteligentnym człowiekiem, pan doskonale wie, o co pytam. Zadaję pytanie, wie pan, bo to jest pytanie proste. Kto, wie pan, no to czy ogon merda psem? Bo ja mam takie wrażenie, że Platforma jest bezradna.
Wcześniej pan próbował mi wytłumaczyć i słuchaczom RMF-u, że my idziemy na pasku Marty Lempart. Nie udało się udowodnić tej tezy.
Nie, ja nie próbuję udowodnić.
O tym, ale proszę mi dać powiedzieć sobie też troszeczkę. Nie może być tak. Platforma Obywatelska to jest partia, która powstała 20 lat temu i która przeżyła 20 lat w polskiej polityce, co nie zdarza się często. Jest partią, która jest fundamentem opozycji demokratycznej. Jest partią, która daje gwarancję normalności i skutecznej gwarancji dla samorządów, dla obywateli, dla obecności Polski w Unii Europejskiej, wreszcie dla praworządności i demokracji. To jest ważna partia. I popierają miliony Polek i Polaków. I to jest kwestia dzisiaj konkluzji takiej, że po 20 latach musi znaleźć swój nowy początek.
No właśnie, próbuję pana o to spytać, a pan mi mówi, że nie damy się skłócić, nie będziemy mówili, jakie mamy zdanie w sprawie aborcji, w sprawie małżeństw homoseksualnych, w innych sprawach. Pytam pana, czy wam nie szkodzi to, pytałem pana, czy wam nie szkodzi to, że to takie bezkrytyczne popieranie Marty Lempart. Pan tego nie widzi. Okej, pytam o celebrytów nie dlatego, że ja to chcę udowadniać, ale przecież nawet wśród polityków Platformy, którzy rozmawiają prywatnie i nie wiem, nie dają przekazów dnia, pojawia się taka myśl, że my mamy przez to same kłopoty, że celebryci nie przynoszą nam już żadnych głosów, nie dodają nam chwały, a sprawiają tylko same kłopoty, no bo przecież my cierpimy później za to, że oni się na przykład poza kolejnością postanowili zaszczepić i pokazać, że oni mogą.
Nie chcę siebie cytować, ale kiedyś powiedziałem, że wybory wygrywa się w końskich.
Tak.
I oczywiście jest tak, że kluczem do zwycięstw wyborczych, do przekonywania Polaków, ten klucz jest w Polsce lokalnej, w Polsce regionalnej, w Polsce powiatowej, nie tylko w wielkich miastach.
Ale to zrozumiał PiS. Czy to zrozumiała Platforma?
Rozumie to Platforma, znaczy ja to rozumiem i to jest kwestia zaangażowania i zbudowania programu dla Polski, właśnie tej Polski lokalnej, w której wszyscy mieszkamy. PiS to wcześniej zrozumiał, ale teraz Polska lokalna zrozumiała, jak szkodliwe jest głosowanie na PiS.
Czy ona zrozumiała, to zobaczymy pewnie przy następnych wyborach, bo na razie...
Oczywiście.
No właśnie, bo na razie PiS to kolejne wygrywał, ale... Rzeczywiście ma pan rację. Pożyjemy, zobaczymy. Wszystko się może wydarzyć. Nikt nie przewidział COVID-u, więc co będzie w 2023, wtedy, kiedy będą wybory, to tego nie wie nikt. Dobrze, 18 minut naszej rozmowy za nami. Jest 8:20. Czas poświętować. Nie nasze urodziny, tylko wasze. Pamięta pan te dni sprzed 20 lat, kiedy właśnie przygotowywaliście się już do założenia Platformy, bo przypominam, że 19 stycznia ogłoszono oficjalnie powołanie Platformy, a już 24 stycznia w hali Oliwii, niczym Solidarność na swoim pierwszym zjeździe historycznym, powołano Platformę Obywatelską. Wtedy nie partię, tylko ruch społeczny. Mówiliście, broń Boże, że nigdy nie będziecie partią, no ale to zostawmy te drobiazgi. Jesteście już partią, jesteście ważną partią, to prawda, liderem opozycji. Ale ja chcę wspomnieć te lata. Pan został pierwszym sekretarzem generalnym. Pamięta pan te czasy, jak pan tam siedział i knuł?
Pamiętam te czasy jeszcze wcześniejsze, czyli grudniowe, bo tak naprawdę wtedy wszystko się działo, jeszcze przed świętami. Pamiętam pierwszą konferencję prasową Tuska, Płażyńskiego i Olechowskiego 11 stycznia. To tak naprawdę był taki początek i opisanie tego, co jest potrzebne i opisanie tego pomysłu na nowy projekt polityczny. Tak mówiliśmy wtedy. Pamiętam wszystko. Byłem sekretarzem generalnym, ale to dlatego, że my nie mieliśmy formuły partyjnej. Zarządzał wtedy klub, kiedy powołaliśmy po wyborach, to klub parlamentarny zarządzał całą partią. Ale wcześniej pamiętam, jak żyrowaliśmy kredyt, braliśmy kredyt na kilka osób na kampanię wyborczą, kredyt bankowy. Pamiętam, jak składaliśmy się, płaciliśmy składki 800 zł, każdy parlamentarzysta przez 5 lat, żeby utrzymać partię. To są czasy, to są rzeczy, które dzisiaj są, no, delikatnie powiem, mało obecne w polskiej polityce. To był rzeczywiście pomysł kilkunastu, kilkudziesięciu osób, który się udał.
A czy jedną z tych osób, przepraszam, bo chcę to sprostować dla potomności. Prawo do tego tytułu ojca założyciela Platformy Obywatelskiej rościł sobie również Gromosław Czempiński. To taki znany PRL-owski agent Służby Bezpieczeństwa, który później w Wolnej Polsce był nawet szefem Urzędu Ochrony Państwa. I on przecież powiedział, no już hen, bo w 2009 roku, że mam nawet taki cytat, że on miał dość duży wpływ udział w tym, że powstała Platforma Obywatelska. Odbyłem wtedy olbrzymią liczbę rozmów. Przede wszystkim musiałem przekonać Olechowskiego i Piskorskiego. Rozmawiałem także z Tuskiem. To jak to było? To Czempiński was namawiał?
Nie pamiętam tego. Nie było takiej historii. To nie jest kwestia mojej pamięci.
Gromosław Czempiński zmyślał?
Potem Gromosław Czempiński się wycofywał z tych słów. Ja pamiętam czystą politykę.
Ale sekundę, bo ja słowa Czempińskiego rzeczywiście na ten temat prześledziłem. Czempiński na ten temat powiedział doskonale wszystko. Ma pan rację. On w pewnym momencie się całkowicie z tego wycofał, a później powiedział, że w zasadzie to się nie wycofuje, a później to zmodyfikował. Dobra, koniec końców. Gromosław Czempiński twierdzi, że odbywał wtedy rozmowy i namawiał was, był ojcem, współzałożycielem niemalże Platformy.
Wiele osób rozmawiało wtedy, czy potrzebny jest nowy projekt polityczny i co zrobić z upadającym AWS-em i z Unią Wolności, która wtedy, wybierając profesora Geremka i przejmując polityczną inicjatywę, odsunęła ludzi, którzy wcześniej byli w Kongresie Liberalno-Demokratycznym.
To jest taka historia, pewnie nasi słuchacze tego nie pamiętają. Prapoczątek Platformy Obywatelskiej polegał na tym, że Donald Tusk przegrał rywalizację z Bronisławem Geremkiem o fotel przewodniczącego Unii Wolności. Przegrał i w związku z tym zabrał swoich ludzi i założył Platformę Obywatelską.
To było w grudniu 2000 roku. Tak rzeczywiście było. I te drogi polityczne wtedy rozeszły się.
Gazeta Wyborcza was wtedy nienawidziła. Ona was teraz kocha, ale wtedy wam tego nie mogła darować. Wam, Tuskowi. No a pan to w ogóle był. Pan do dzisiaj zresztą jest przez nich niespecjalnie lubiany.
To kwestia politycznego wyboru. My podjęliśmy bardzo ryzykowną, trudną decyzję. To było środowisko rzeczywiście także Macieja Płażyńskiego, to, które odchodziło wówczas z AWS-u, to wyborcy i współpracownicy, ale przede wszystkim Andrzej Olechowski z tym bardzo dobrym wynikiem w kampanii prezydenckiej.
Ale 17%. Bardzo szybko się okazało, przepraszam, że Donald Tusk dość sprytnie pozbył się wszystkich rywali.
20 lat, to jest szmat czasu. Ta partia ciągle jest kluczowa na polskiej scenie politycznej.
No dobrze,
i wydaje mi się, że ma wielką rolę do odegrania teraz. I to jest pytanie oczywiście
do Borysa Budki. Ale pan cały czas mnie odsyła do Borysa Budki, tak jakby pan był w tej chwili na emeryturze w Sulejówku.
Nie jestem ani na emeryturze, ani w Sulejówku. Jestem tu we Wrocławiu.
No, w tej chwili. No ja wiem, że pan jest we Wrocławiu, to wszystko super, że pan kwitnie. Widzę przecież, w jakiej pan jest formie. I teraz bez złośliwości pytam, czy ten ostatni rok, ja wiem, że to był niezwykły rok, bo COVID, ale to też był rok wyborów prezydenckich. Czy to był rok dobry dla Platformy. Pytam o to, bo mija właśnie rok, odkąd to nie pan, a Borys Budka jest jej szefem.
To jest kwestia oczywiście wiedzy i o tym, że to był wyjątkowy rok. 10 miesięcy, czyli od marca jesteśmy w stanie pandemii. On jest bardziej lub mniej problematyczny czy utrudniający funkcjonowanie partii politycznej, ale przede wszystkim on jest czymś kompletnie nowym. Partia musi mieć nową, musi mieć formułę i musi mieć pomysł na to, jak w takim czasie funkcjonować, bo przecież wszystkie takie elementarne aktywności, spotkania, nie, ale wizyty,
były wybory, prezydenckie, one się odbywały w zasadzie prawie normalnie, jak się później okazało, i wiece były, i wszystko było. Ja nie chcę wracać do kandydatury pani marszałek Kidawy-Błońskiej i tak dalej. Ja tylko pytam, w pana ocenie, to nie ma tutaj żadnej tezy, w pana ocenie, czy to był dobry rok dla Platformy Obywatelskiej, ten rok rządów Borysa Budki?
To muszą ocenić ludzie Platformy Obywatelskiej.
Ale pan jest tym człowiekiem, ja pytam o pana ocenie.
Ja porównuję go do tego z swojego pierwszego roku, czyli 2016 roku, który był dużo trudniejszy, bo my byliśmy naprawdę zaraz po wyborach, po słabym wyniku, po oddaniu władzy i to było, tam było naprawdę bardzo ciężko. I wtedy przez konsolidację i taką współpracę wszystkich nas uratowaliśmy Platformę.
Dobrze, nie chce pan, mam takie poczucie, że nie chce pan ocenić swojego następcy i ja to nawet rozumiem.
Będę, bo jeszcze jest parę dni do tego.
Myśli pan, że coś się zmieni w ciągu tych paru dni? No nie żartujmy.
I uważam, że on musi ocenić swoją aktywność, swoje polityczne pomysły, ale uważam, że nie ma alternatywy teraz dla Platformy Obywatelskiej i dla pomysłu, który Platforma musi zbudować.
A ja mam takie poczucie, że pan nie mówiąc, nie oceniając wprost Borysa Budkę, ocenia go w inny sposób, a ocenia go pan bardzo negatywnie, bo no, nie ocenia go pan chyba najlepiej, skoro wzywa do powrotu Donalda Tuska. Pan powiedział parę dobrych, no 3 dni temu, że w sytuacji, w której jest dzisiaj opozycja, obecność Donalda Tuska jest bardzo ważna i potrzebna.
Wszystkie ręce na pokład. Ja uważam, że my musimy też się nauczyć po stronie opozycyjnej takiej współpracy, która musi być dominująca w każdej rozmowie i w każdym politycznym myśleniu po stronie opozycji. I oczywiście Tusk jest symbolem zwycięstw z PiS-em, ale symbolem też dobrego czasu, kiedy można współpracować i budować po stronie opozycyjnej, opozycji demokratycznej.
Ale przecież Tusk nie wróci do działalności partyjnej. Poparcia. Myśli pan, że Donald Tusk wróci do działalności partyjnej? Po 20 latach to bez sensu.
Ale my nie możemy nikogo wykluczać, szczególnie takich osób z takim doświadczeniem jak Tusk.
Nie, ale nikt nie mówi o wykluczeniu. Czy pan wierzy w to, że Tusk wróci do działalności partyjnej?
Ja nie mówię o działalności partyjnej. Ja mówię, bo działalność partyjna to jest jedna aktywność, bardzo ważna, ale w tym wypadku drugorzędna. Po pierwsze, my musimy zbudować relacje między środowiskami, partiami opozycyjnymi. To, co udało nam się we Wrocławiu, co wczoraj pokazaliśmy współpracując, właśnie pokazując, że ludzie z różnych środowisk, różnych partii są w stanie zbudować wokół Jacka Sutryka, prezydenta miasta, większościowy klub w Radzie Miasta. I uważam, że to jest droga, to jest sygnał też dla wszystkich tych, którzy chcą budować demokratyczne, obywatelskie ofertę przeciwko PiS-owi. Znaczy, że budować pomysł polityczny na wybory 2023 roku, te samorządowe.
A czy Borys Budka ten pomysł polityczny ma?
Ja myślę, że ma i że będzie go przedstawił w perspektywie najbliższych tygodni i miesięcy, kiedy będziemy powoli wychodzili z czasu pandemii, kiedy będzie wracać polityka, będą wracać normalne emocje, będzie wracać normalne życie. Wtedy trzeba być gotowym i kto ma poprowadzić Platformę do pomysłu, do pierwszej linii budowy.
No pan mówi, że kto, że Donald Tusk, wie pan, z perspektywy tego 20-latka z Ostrowca Świętokrzyskiego, o którym rozmawialiśmy, to 64-letni Tusk już nie jest kimś z pokolenia jego ojców, ale wręcz jego dziadków.
Ale ma 20-latek z Ostrowca Świętokrzyskiego, serdecznie pozdrawiam Ostrowiec Świętokrzyski, to kiedyś także mój okręg wyborczy i wyborcy.
Tak, wiemy.
To mam młodych demokratów, Milenę Kowalską.
Ale on się nie chce zapisać.
Jeżeli chce rozmawiać o polityce, jeżeli go interesują i intrygują sprawy społeczne, polityczne, obywatelskie, kiedy ma pytania o, o to, co dzieje się w Polsce, jaka jest przyszłość Polski w Unii Europejskiej. Ma partnerów w Młodych Demokratach, ma partnerów w Platformie Obywatelskiej, w koalicji. To jest miejsce dla wszystkich tych, którzy są ciekawi świata i chcą coś robić.
Nie, ale panie pośle, dobrze.
Uczestniczyć w życiu publicznym.
Nie. Nie mówimy teraz o tym, czy ktoś chce się zapisać do partii. Ci, co się chcą zapisać, to się zapisują
tam,
bo wierzą, że zrobią karierę.
Nie sobie... o rozmowie, o udziale w aktywności publicznej.
Tylko ja mówię o czymś innym. Ja mówię o człowieku, takich, których jest większość. O tych 20-latkach. Celowo wybrałem tych 20-latków, mogę powiedzieć 18-latków, ale 20 lat Platformy i jest dzisiaj 20-latek, który może głosować. I on się zastanawia właściwie, dlaczego mam głosować na tych Ramoli.
Ale to jest fajnie, bo chcę żyć w normalnym kraju, chcę żyć w Europie Zachodniej, a nie w Wschodniej.
A PiS to jest Europa Wschodnia, a Platforma tak. Europa Zachodnia.
No, uważam, że to jest wizja świata i wizja państwa. To jest demokracja.
Ja bym prędzej powiedział, że wy jesteście Europa Południowa, konkretnie Włochy, piękny klimat i co siódme jest, zaszczepione poza kolejnością.
To jest to najlepiej pokazuje tę różnicę. Jeżeli ktoś chce dalej tolerować to, co robi PiS od 5 lat, to musi wiedzieć, jak to się skończy, że to jest kierunek na wschód. Tu nie ma żadnych kalkulacji. I to jest bardzo proste i oczywiste. Jestem i muszę panu powiedzieć wprost, młodzi ludzie o tym wiedzą. Młodych ludzi nie trzeba do tego przekonywać, bo wiedzą, jaka jest różnica między...
Ale młodzi ludzie mogą być niechętni wobec PiS-u, to jasne. Ale pytanie nie brzmi, czy oni polubią PiS, czy nie, tylko czy oni w związku z tym polubią Platformę.
Cytował pan okrzyki na demonstracjach, jest rano i nie chcemy tego robić, ale przecież to PiS też był bohaterem tych okrzyków.
A tak,
i bohaterem prawdziwego gniewu. Młodych ludzi, starszych, w średnim wieku, wszystkich. Ludzie zobaczyli z bliska, jaka jest polityka PiS.
Nie, to jest bardzo... Pytanie jest, było, jak pan wie, trochę inne. I to jest pytanie do pana, ale też do Borysa Budki. Czy ten młody człowiek, który nie lubi już PiS-u, on już wie, o ja nie lubię PiS-u, mówi sobie ten 20-latek, bo jak on lubi PiS, to nie ma problemu, on kocha PiS, niech sobie tam głosuje, jasne. Natomiast on mówi tak, ja nie lubię PiS-u, ja już na nich nie będę głosował, mam ich dość, dobrze. Ale dlaczego mam wybierać Platformę? Dlaczego? Na litość boską. Niech mi pan poda, to jest koniec rozmowy, niech mi pan poda 3 konkretne powody, dla którego nasz wyborca ma głosować na Platformę Obywatelską, ma ich wspierać. Ma pan 45 sekund. Proszę bardzo, 3 konkretne powody.
Ja mogę mówić ze swojego punktu widzenia tego, co mnie zawsze prowadziło do publicznej, politycznej aktywności. I uważam, że te sprawy są podobne dzisiaj jak do tej sytuacji w Polsce z lat 80., kiedy osiągaliśmy wolność, kiedy biliśmy się o te podstawowe rzeczy. Chcieliśmy wtedy żyć w wolnym kraju, w kraju, w którym budujemy swoją przyszłość w sposób tak otwarty, europejski. Chcemy żyć w kraju praworządnym, gdzie jesteśmy w stanie podjąć, być, chodzić do szkoły, studiować, szukać i znajdować dobrą pracę, mieć miejsce podmiotowe, mieć publiczną przestrzeń, która jest naszą wolnością.
No to było te 45 sekund.
Realizować marzenia, o których myśleliśmy przez lata.
Nasi słuchacze wszyscy są zachęceni.
I dzisiaj to jest to miejsce, w którym Polska musi się znaleźć, bo Polska pod rządami PiS-u tym miejscem nie jest. Nie jest miejscem, w którym chcemy żyć, mieszkać i
ja
już czujemy
nie,
się wolni.
Ale ja nie pytam o PiS. Pan miał przekonać go, że akurat Platforma jest tym miejscem, w które on powinien zainwestować swój głos.
Ale to nie jest kwestia tylko Platformy Obywatelskiej. To jest kwestia podstawowych wolności, demokracji, praworządności. To jest kwestia przestrzeni, w której chcemy funkcjonować.
Ja myślałem, że pan dziś będzie bardziej szampański, radosny. W końcu celebrujemy 20 lat pasma sukcesów Platformy Obywatelskiej, a pan jak na pogrzebie, taki elegijny się zrobił. Mówi,
pan,
pięknie
jest,
było.
Jest czas pandemii i czas trudny dla nas wszystkich, dlatego musimy przez to przejść. Będziemy cieszyć się wtedy, kiedy wyjdziemy z pandemii, a pełnym głosem uśmiechniemy się i pełnym
jak wygramy wybory.
W 23 roku, że to będzie ten czas.
Zobaczymy. Naszym gościem, państwa gościem, moim gościem był Grzegorz Schetyna, współzałożyciel Platformy Obywatelskiej, a dzisiaj szeregowy poseł z Wrocławia, jak każe na siebie mówić. Człowiek, który siedzi grzecznie i cicho. Nie, chciałem spytać, czy pan na narty jeździ, ale przecież teraz na narty jeździ. Już nie powiem, kto, już się nie będę znęcał. A to też przecież wasza wychowanka. Była działaczka Platformy Obywatelskiej Jadwiga Emilewicz.
Wicepremier i minister rządu PiS.
Prawa i Sprawiedliwości. Jak widać, kręte są drogi polityczne ludzi rozmaitych. Pan też w kilku partiach był, chociaż akurat nie tak wielu jak inni. To prawda. Dziękuję serdecznie, kłaniam się nisko. Do widzenia.